Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przywitać. Cieszę się, że możemy w ten piękny, słoneczny, aczkolwiek jeszcze troszkę mroźny poranek niedzielny być razem jako Kościół w tym miejscu, w tym budynku i wywyższać Jezusa, czerpać z błogosławieństwa, kielicha i chleba, cieszyć się obecnością Jezusa. Bo to jest nasz cel. Cieszyć się Nim, doświadczać Jego obecności, przeżywać Jego pełnię. Od jakiegoś już czasu mówię na temat ofiary Jezusa. Poruszyliśmy różne tego aspekty, wyjątkowość i cudowność tej ofiary. Mówiliśmy również o tym, co ofiara Jezusa wniosła do duchowej rzeczywistości. Mówiliśmy o tym, jaki jest stan osoby zbawionej. Tydzień temu mówiłem na temat niebezpieczeństw, jakie mogą nam grozić na drodze za Jezusem, na co uważać, aby dzieło Jezusa, krzyż Pana Jezusa, ofiara Pana Jezusa nam nie spowszedniało, nie stało się nieatrakcyjne. Moje zwiastowanie było oparte na 22 rozdziale Ewangelii Mateusza i gdybyśmy to podobieństwo doczytali do końca, to 14 werset, jest tam takie stwierdzenie, Pan Jezus nawiązując do tego podobieństwa stwierdza: albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Kim są ci wezwani? Oferta zbawienia skierowana jest do wszystkich ludzi. Każdy człowiek może być zawezwany. Każdy człowiek powinien być zawezwany. Bóg chce i to jest Jego pragnieniem, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest Boże serce i On chce, aby ofiara Jezusa dała możliwość pojednania się z Bogiem Ojcem każdemu człowiekowi, aby mógł usłyszeć Ewangelię. Kim są wybrani? To ci, którzy pozytywnie odpowiedzieli na wezwanie dobrej nowiny. To są ci, którzy podjęli decyzję pójścia za Jezusem. To są ci, którzy uczynili Go Zbawicielem i Panem swojego życia. I odtąd ich życie się zmieniło i idą za Jezusem na 100%. Dzisiaj chciałbym, byśmy mogli się zastanowić nad tym, co robić, aby być w gronie wybranych, co robić, aby pozostać w gronie wybranych. I chciałbym, byśmy kilka myśli na ten temat mogli przedstawić. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Jak wiecie, Pan Jezus w 5, 6, 7 rozdziale tej Ewangelii wszedł na wysoką górę, usiadł i gdy uczniowie, apostołowie przyszli i zgromadził się lud, zaczął nauczać. Potocznie nazwane są te nauki, zbiór tych nauk, kazaniem na górze. I między innymi Jezus w 6 rozdziale mówi nam, pokazuje nam, wskazuje nam na rzeczy, które powinniśmy unikać, a o które zabiegać, aby być ciągle w gronie wybranych, aby pozostawać w gronie wybranych. I chciałbym niektóre myśli przekazać. 6 rozdział. Co robić, aby pozostać w gronie wybranych? Po pierwsze, uważaj, za czym gonisz w swoim życiu. 6 rozdział, 19, 20, 21 werset. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Co robić, aby pozostać w gronie wybranych? Uważaj, za czym biegniesz. Uważaj na materializm, Pan Jezus mówi. Bo gdy serce połknie haczyk materializmu, zdobywania, chęci bogacenia się i gdy połknie ten haczyk i pójdziesz za tym, masz problem. Wielu ludzi, rzucając się w wir zarabiania pieniędzy, zdobywania materialnych rzeczy, podnoszenia ciągle i ciągle swojego statusu społecznego, bogacenia się, pragnienia, to często przeradza się potem w chciwość, w egocentryzm i skoncentrowanie na sobie. Dlatego Jezus mówi: uważaj, za czym biegniesz. Przestrzega, mówi: nie gromadź sobie skarbów na tej ziemi, ale gromadź skarb w niebie. Rób wszystko, aby tam gromadzić skarb. Ponieważ, mówi, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Jeśli twoim skarbem będzie doczesność, zdobywanie, materializm, w to włożysz całe swoje serce. A jeśli włożysz w to całe swoje serce lub część swojego serca, Pan Bóg mówi: ja zazdrośnie chcę mieć całe serce człowieka wierzącego dla siebie. A więc to się Bogu nie podoba. I dlatego Jezus przestrzega przed tym. Dlatego badaj, pilnuj, sprawdzaj swoje serce, motywacje, pragnienia, co dla ciebie jest najważniejsze, co liczy się w twoim życiu. Serce lubi być zwodnicze. Pan Jezus mówi i Boże Słowo mówi, byśmy nie oszukiwali swoich serc. W przypowieści Salomona 4,23 bardzo znany tekst: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Dlatego uważaj, za czym biegniesz. Po drugie, uważaj, na co patrzysz. 22 i 23 werset 6 rozdziału. Światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Światłem ciała jest oko. Uważaj, na co patrzysz. Oko jest twoim oknem na świat. Oko jest twoją furtką, drzwiami do wielu, wielu różnych rzeczy. Pan Jezus mówi: uważaj, co oglądasz. Pan Jezus mówi: uważaj, co przeglądasz, na przykład w internecie. Uważaj, co czytasz. Uważaj, na co patrzysz. Wiecie, na pewno wiecie, bo to tylko za chwilę potwierdzicie. Świat przepełniony jest seksem, seksualnością, luźnymi obyczajami, wyuzdaniem. Dlatego my jesteśmy zobowiązani jako chrześcijanie, mieszkający, żyjący na tym świecie, zadbać o swoją duchową wrażliwość, mieć filtr w oku, mieć soczewkę, która filtruje rzeczy, na które patrzymy. Decydować się, na co patrzę, bo to ja decyduję. Nikt za mnie nie decyduje. Tam, gdzie chcę patrzeć, teraz chcę patrzeć na Krysię i patrzę sobie na Krysię. Krysia widzi, że na nią patrzę. A teraz chcę popatrzeć sobie na Krystiana i patrzę na Krystiana. To nie jest tak, że ja chcę patrzeć na Krystiana, a moje oczy sobie niezależnie ode mnie idą gdzieś. Gdyby tak było, to byłbym troszkę nieskoordynowany i czasami są takie zaburzenia, ale to jest zaburzenie. Jeżeli twoje oko niezależnie idzie gdzieś sobie, a ty nie chciałbyś, ale ono tam lgnie, to coś jest nie tak. Jezus mówi: światłem twojego ciała, życia jest oko. A więc zadbaj o duchowy filtr i uważaj, na co patrzysz. Bo to, co przez to oko, ten filtr wpuścisz do swojego życia, to wchodzi. I to już pozostaje i często później, gdy zamkniesz oczy, i tak to widzisz, bo to już zostało zakodowane w twoim umyśle. To zostało już wpuszczone do twojego umysłu. I oczywiście są wspaniałe i dobre rzeczy, na które patrzymy i gdy zamkniemy oczy, nam się przypominają, to jest świetne. Jesteśmy świetnie skonstruowani przez Pana Boga, że mamy wspomnienia, że mamy pamięć, do której możemy powracać. Ale tak jak wszystko inne, tak samo ten wzrok i później percepcja przyjmowania i kodowania może być negatywna, jeżeli patrzymy na negatywne rzeczy, na destrukcyjne rzeczy, które łamią, zabijają naszą wrażliwość duchową, nasze życie duchowe. Dlatego Jezus mówi: uważaj, na co patrzysz. Po trzecie, jeśli chcesz pozostawać w gronie wybranych, chcesz sprawować swoje zbawienie, nie daj się omamić. 24 werset. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego kochać, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Pan Jezus tutaj przestrzega nas przed życiem nastawionym na konsumpcję. Bo żyjemy w takim świecie, że ludzie chcą za wszelką cenę lepiej, więcej, wygodniej. Ale to świecki styl życia. Wielu ludzi jest pochłoniętych zdobywaniem, materializmem. I tak łatwo się zagubić i rzucić w wir zarabiania, gromadzenia i skoncentrowania się na tych rzeczach. I nie zauważymy, że to staje się naszym Bogiem, mamoną, coś, co nas pociąga, co nas mami, co nas nęci. I za jakiś czas to zaczyna dorównywać Panu Bogu w naszym życiu i już jest niebezpiecznie, dlatego że Dekalog mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, ale czasami to idzie jeszcze wyżej i to staje się naszym Bogiem, to staje się naszym bóstwem. Za tym idziemy, to staje się naszym idolem. To jest coś, czemu poświęcamy swoje życie. Dlatego Jezus przestrzega i mówi, nie daj się omamić. Tak jak mówiłem tydzień temu, ważne jest dbanie o nasze rodziny, ważne jest zatroszczenie się o byt codzienny. To jest oczywiście bardzo ważne i mamy to robić. Mamy pracować i z tej pracy mamy utrzymać rodzinę, mamy dążyć do tego, żeby dobrze nam było. Mamy myśleć o naszych dzieciach, mamy myśleć o przyszłości, ale na pierwszym miejscu Pan Jezus i Jego Królestwo. I o tym za chwilę też powiemy. A jeśli nawet masz, jeśli zdobywasz i może masz więcej niż inni, to zadaj sobie pytanie, dla kogo to masz? Czy dzielisz się tym? Czy jesteś hojny? Czy obdarowujesz? To jest test. Czy przylgnęło już do tego twoje serce? Czy po prostu dzisiaj masz, fajnie, jutro nie masz, też fajnie. Są rzeczy, przed którymi przestrzega nas Jezus. Nie daj się omamić. Po czwarte, szukaj Królestwa Bożego. Zamiast tych rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, szukaj Królestwa Bożego. 6:33. Wcześniej Jezus mówi o tym, abyśmy nie troszczyli się w nadmierny sposób o to, co jeść, co pić, w co się przyodziać, gdzie mieszkać. Są ważne rzeczy, ale nie najważniejsze. I konkluduje stwierdzeniem, ale wy szukajcie najpierw na pierwszym miejscu Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Szukaj Królestwa Bożego. Najpierw, innymi słowy, zadbaj o swoje życie duchowe, potem o doczesność. Obydwie są ważne, ale życie duchowe ważniejsze. Ale szukajcie. Słowo szukać oznacza poszukiwać, rozmyślać, pragnąć, podążać, chcieć znaleźć. Szukajcie Królestwa Bożego. Królestwo Boże to sfera panowania, oddziaływania Boga w życiu człowieka, osoby wierzącej, wspólnoty, rodziny, małżeństwa i całego świata. Szukać, tak jak powiedziałem, to poszukiwanie, rozmyślanie, podążanie. Inna definicja mówi, szukanie to nieustanne zaobserwowanie, usilne dążenie, staranie się, dokładanie wysiłku w celu zdobycia czegoś. To jest szukanie i o tym też tydzień temu wspomniałem. Może być bierne szukanie i szukanie czynne, aktywne. I tutaj Jezus mówi o czynnym, aktywnym szukaniu. Moją historię znacie większość z was, jak szukałem raz klucza, pamiętacie? Dla mojej... Maryla, cicho bądź. No. Ja naprawdę chciałem znaleźć klucz mojej koleżanki w lesie. Naprawdę. Chciałem jej zaimponować. Była fajna dziewczyna. Podobała mi się. I my przeszliśmy z 2 kilometry do domu i gdy ona miała otworzyć drzwi, nie było klucza. I ja powiedziałem, poszukamy. To było aktywne, nie wiedziałem, poszukamy i siedliśmy sobie na klatce schodowej i siedzieliśmy i rozmawialiśmy i tak szukaliśmy. Tylko ja wróciłem do tego lasu i po drodze szedłem, mówię, Boże, jak ja Cię proszę, żebym ja ten klucz znalazł. Pomóż mi znaleźć ten klucz. No to będzie świetne, ja w jej oczach urosnę. Zaimponuję jej, znaleźć klucz w lesie to łatwiej niż igłę w stodole. Tak? Czy trudniej? Chyba trudniej, nie? W stogu siana. Ale szedłem, modliłem się, mówię, Boże, pomóż mi. I pamiętam ten moment, kiedy tam brzoza była, taka mała, nieduża, gdzieś z 18 centymetrów miała średnicy. I taka myśl, zaglądnij za nią. I zaglądałem i widzę coś złotego. I patrzę, klucz. Fajny taki, wiecie, takie, no te nasze, złote klucze. I wyciągnąłem, z tego dołu wyskoczyłem. I mówię, mam, znalazłem, jest klucz. Rewelacja. Wiecie, jakie to uczucie? Ktoś zgubił za klucze? Tak? I znalazł? Cieszyliście się? Ale aktywnie szukaliście, tak? To jest idea tego słowa tutaj. Aktywnie szukać. I szukanie Królestwa Bożego to usilne dążenie, całkowite poświęcenie się, pełne pochłonięcie, dokładanie wszelkich starań i wysiłków, aby widzieć, doświadczać, namacalnie przeżywać manifestację Bożej mocy, potęgi, działania w swoim życiu. I szukamy z determinacją, oddaniem, poświęceniem, aż do skutku, aż do końca, ciągle, niezmiennie. To jest bardzo, bardzo ważne. Stąd naszą codzienną modlitwą powinny być słowa modlitwy pańskiej. Przyjdź Twoje Królestwo. Niech Twoja wola, niech Twoje panowanie Boże objawia się w całej pełni w moim osobistym życiu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, w życiu Kościoła, który tworzę. I niech uwidacznia się w obecnym świecie. Niech dociera do ludzi, którzy są wokół mnie, z którymi się spotykam. Przyjdź Twoje Królestwo. Niech moc tego Królestwa manifestuje i objawia się w moim życiu i w życiu tych, z którymi mam społeczność. To jest szukanie. To jest szukanie, aktywne szukanie. Ilustracja z Bożego Słowa. Pan Jezus daje nam kilka rozdziałów dalej z Ewangelii Mateusza, z 13 rozdziału. Dwa takie podobieństwa, pokazanie tego, zilustrowanie tego. 13 rozdział, 44 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi. Sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę rolę, gdzie jest ten skarb. Bo szukał tego skarbu i go znalazł. I zrezygnował ze wszystkiego, co miał, aby stać się właścicielem tego skarbu. Inny przykład. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł. 44, a teraz 5 i 6 werset. Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Kolekcjoner pereł. Miał wiele pereł. Wiele już kolekcjonował. Ale czekał na tą jedną, jedyną, niepowtarzalną, która będzie idealna, najwspanialsza, najlepsza, drogocenna. I natknął się na taką. I znalazł. I co zrobił? Gdy ją znalazł, sprzedał wszystko, co miał, spieniężył wszystko, co miał, aby kupić tę jedną, najcenniejszą, najlepszą dla niego, aby być jej posiadaczem. To nam mówi o tej wielkiej, głębokiej prawdzie. Jezus i Jego Królestwo stają się najważniejsze. Mamy nowe wartości, nowe dążenia, nowe pragnienia, nowe cele w życiu. Stare życie nie liczy się, bo obecne zdecydowanie jest lepsze. Tu by amen wypadało powiedzieć, jeżeli tak jest, chyba że ja farmazony mówię, tak? Amen. Agnieszka mówi, że ja mówię, chyba że ja farmazony, a Agnieszka mówi amen. Dziękuję, Agnieszka, za zachętę, tak poczułem się zainspirowany Twoim amen. Czy to jest prawdą, że stare życie nie liczy się, bo obecne zdecydowanie je przewyższa? O, teraz Aga, dziękuję. Teraz to było dobre. Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, 13-14 werset, mówi: ja zapominam o tym, co za mną. Zmierzam do tego, co przede mną, do nagrody w górze, aby zdobyć, być. Jestem tym pochłonięty, zaobserwowany. To jest cel mojego życia. Stare się nie liczy. Stare nie jest tak ważne, choć było cenne, choć było super, ale rezygnuje z tego wszystkiego, dodaje, uznaje to wszystko za szkodę, za śmieci, aby zyskać Chrystusa. Chrystus stał się tą perłą, Chrystus stał się tym skarbem, dlatego dla Niego żyję, Jemu swoje życie poświęcam. Paweł zostawił tytuły, honory, karierę, uznanie, wygodę, wszystko, aby pójść za Chrystusem i zgodnie z powołaniem, które Jezus dla niego miał, poświęcić swoje życie Jemu. W taki sposób Paweł poszedł za Jezusem, zostawił wszystko. Być może mógł dojść po pewnym czasie, bo był zdolnym człowiekiem, wyedukowanym, wykształconym. Być może któregoś dnia stałby się arcykapłanem, najlepszą fuchę. Być może zaliczono by go do starszyzny izraelskiej, byłby przywódcą na cały naród. Być może miałby ciągle uznanie, ludzie by mu się kłaniali, mówili rabbi i wiele różnych rzeczy. Ale Paweł mówi, ja z tego wszystkiego rezygnuję, bo znalazłem moją perłę, bo znalazłem ten skarb, dlatego to wszystko się nie liczy. To było ważne. Oczywiście, wykształcenie jest ważne, praca jest ważna, edukacja jest ważna. I tutaj młodzież, uczcie się jak najlepiej, aby jak najlepsze oceny zdobywać. Edukujcie się, kształćcie, módlcie o Bożą wolę do waszego życia. Zdobywajcie najlepszą pracę, najlepiej płatną, aby Królestwo Boże mogło obfitować w błogosławieństwo. Jak najbardziej, to jest wszystko ważne. Ale w porównaniu z Jezusem i tym, co On nam dał, to jest nic. I to jest wydźwięk tego słowa. Chrystus najważniejszy. Oczywiście są w to wkalkulowane wyrzeczenia. Oczywiście są wkalkulowane rezygnowanie z wielu, wielu rzeczy. Ale ten skarb, ta perła jest najlepsza, najwspanialsza. Dlatego warto swoje życie złożyć w ofierze, poświęcić, aby czerpać z dziedzictwa i czerpać z błogosławieństwa, które Jezus przygotował dla mnie. Pan Jezus w jednym momencie też przestrzega. Łukasz 9:62. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I to jest test nasz. Każdy sam powinien zadać sobie pytanie. Czy oglądam się wstecz i tęsknię za rzeczami, które kiedyś robiłem, zanim poznałem Chrystusa? Wydźwięk tego jest: patrz do przodu, nie do tyłu. Bo gdyby rolnik, który idzie za pługiem, oglądał się do tyłu i patrzył, jak pięknie już tam wszystko było, to jego bruzdy najprawdopodobniej nie byłyby dobrze zrobione, bo by mu ten pług latał jak chciał. To jest niemożliwe, żeby tak orał. Okej, ktoś powie, gdzie ty tu z rolnictwem wyjeżdżasz? No, zaadaptujmy to dzisiaj do naszego środowiska, do naszych czasów. Jeżeli kierowca jedzie samochodem i ciągle by patrzył we wsteczne lusterko, ciągle by go interesowała przeszłość, co się dzieje za nim, co to było, gwarantuję, że daleko by nie dojechał. Gwarantuję, gdyby jechał i patrzył, ciągle by patrzył we wsteczne, co się tam z tyłu dzieje, a nie zainteresowany byłby przodem, gdzie jedzie, jak jedzie, daleko by nie dojechał. Nie jest to możliwe. Zaleca się, żeby co parę sekund, jak się jedzie samochodem, popatrzeć w jedno boczne, we wsteczne, w drugie boczne, żeby wiedzieć, co się dzieje, bo różnie może być. Ale to tylko od czasu do czasu spoglądamy wstecz, ale ciągle, gdy jedziemy, patrzymy na drogę, jak jedziemy, aby nie dopuścić do kolizji, nie zjechać z drogi i tak dalej, i tak dalej. I tak samo w naszym życiu. Czasami możemy popatrzeć wstecz po to, aby uzmysłowić sobie, jacy byliśmy, jakie było nasze życie. Ale dzięki Jezusowi się zmieniło. Wiem, dokąd zmierzam. Mam życie wieczne zagwarantowane. Tu mnie Pan Bóg błogosławi. Patrzę wstecz, wspominam ofiarę Jezusa. To, od czego dzisiaj Grzegorz zaczął, co obchodziliśmy, wspominając śmierć Pana Jezusa Chrystusa. To ma nas nakręcać, a więc tylko te chwilowe zerknięcie wstecz, uzmysłowiwszy sobie, że jestem w Bożej rodzinie, jestem Bożym dzieckiem, Bóg ma do mnie dobre myśli, chce mnie błogosławić i prowadzić. Nakręca mnie naprzód. I patrzę ciągle do przodu i widzę to, co przede mną. Przestrogą dla nas jest ilustracja żony Lota. Pamiętacie, gdy wychodzili z Sodomy i Gomory? Posłańcy Boży powiedzieli: nie możecie oglądnąć się wstecz. Zostawcie to, to już było, to będzie zniszczone. Wy będziecie mieć nowy dom, nowe miasto, ja wam to wskażę, Bóg mówi, i będziecie żyć dobrze. I mieli iść i nie oglądać się. Szkoda im było. Dobytek ich życia tam został. Ale aniołowie mówili jasno: nie oglądajcie się wstecz. I być może gdzieś już byli na wzgórzu, już mieli wejść do innej doliny. I wtedy żona Lota mówi: a jednak zobaczę. Ostatni raz. A więc jej jakby serce przylgnęło do tego, co tam zostawiła. Nieważne dla niej było to, że Bóg ich ochronił, że wyszli, że zagwarantował, że będą dalej błogosławieni, bo jej serce było w przeszłości, w dobytku, w doczesności. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy patrzyli do przodu, nie do tyłu. A jeżeli zatraciłeś, jeżeli zgubiłeś ogień, pasję, zapał, gorliwość szukania Królestwa Bożego, jeśli wygasł w tobie ten ogień, jeśli płomień przygasł, jeśli to cię już nie kręci, jeśli to cię już nie ekscytuje, jeśli to nie jest najważniejsze, inne rzeczy stały się najważniejsze, to zacznij szukać. Na nowo zacznij szukać. Zacznij szukać, tak jak w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale dobry pasterz szukał jednej, jedynej owcy spośród 100, gdy mu zaginęła. On nie wyszedł, nie rozglądnął się, popatrzył, jakaś tam Muśka, Zośka, cokolwiek, jak się nazywała. Gdzie jesteś? Nie macie? Okej, mam 99, to najważniejsze. Tak nie czytamy. On zostawia 99 i idzie za tą jedną. I do kiedy szuka? Pamiętacie? Tam jest napisane: aż odnajdzie. Szuka, aż odnajdzie tą jedną, jedyną. Bierze ją i z powrotem przyprowadza do stada pozostałych 99 i cieszy się, raduje się, że znalazł tą jedną. Ktoś by powiedział: no masz jeszcze, chłopie, 99, po co ci ta jedna? Tak mamy szukać Królestwa Bożego. Jeśli zatraciłeś ogień, zatraciłeś pasję, zatraciłeś gorliwość i zapał, zacznij szukać tak jak dobry pasterz szuka tej owcy. Zacznij szukać tak jak ta biedna kobieta, która miała 10 drachm, ale to trudne, no powiedzmy 10 złotówek miała i spadły tak, że się jedna drachma, ta jedna złotówka zagubiła. I co ona zrobiła? Mówiła: co tam ta złotówka, mam 9 przecież, to sobie jeszcze spokojnie będę żyła, tak? Nie. Ona zostawiła, cieszyła się, że ma te 9 drachem, ale zaczęła szukać tę jedną, wymiatała cały dom, szukała, jest napisane, gorliwie szukała, aż znalazła, szukała gorliwie, aż znalazła. Tu jest pokazany wysiłek, trud, i gdy znalazła, podniosła, tak jak ja ten klucz, gdy podniosłem, uradowała się i powiedziała: mam, znalazłam. Zawołała swoje sąsiadki, przyjaciółki, mówi: słuchajcie, myślałam, że już nie znajdę, ale szukałam do skutku i znalazłam. Cieszmy się i radujmy się. Szukać, aż odnajdziesz. Szukać gorliwie. A wtedy, gdy poświęcisz się temu, wtedy, gdy oddasz siebie, gdy zdecydujesz się na ten krok, aby szukać ponownie, aby szukać to, co zatraciłeś, zgubiłeś, aby na nowo ogień, pasja, zapał, gorliwość wróciły, jeżeli zaczniesz szukać, to gwarantuję ci, że znajdziesz. I wtedy powróci radość, wtedy powróci entuzjazm, wtedy powróci zapał, wtedy powróci wigor, wtedy powróci chęć życia. Wiesz dlaczego? Dlatego, że będziesz robił to, do czego zostałeś przeznaczony przez Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy życie twoje będzie wypełnione tymi najlepszymi rzeczami i dlatego będziesz spełniony. Może nie będziesz miał tyle, co inni. Może będziesz miał zdecydowanie mniej i może nie będziesz nawet w średniej klasie, ale w niskiej klasie społeczeństwa, bo inne rzeczy są ważniejsze, ale będziesz tu wewnętrznie spełniony. Będziesz wiedział, że robisz to, do czego Pan Bóg cię powołał. A może Pan Bóg cię tak pobłogosławi, że cię wywinduje, będziesz najlepszym biznesmenem w Głogowie. Super. Ale to nie będzie ci dawało tego spełnienia, co to, że znalazłeś perłę, Znalazłeś skarb i to jest w twoim życiu najważniejsze. Kończąc, dwa wersety z Bożego Słowa z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, 12 i 13 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Paweł pisze do zboru w Filipii 2:12-13, mówi: z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Innymi słowy mówi: zadbajcie o swoje zbawienie, troszczcie się o to. To słowo sprawować, ja już to kiedyś mówiłem, jest to słowo użyte, którym troszczymy się o wodę pitną na pustyni, gdy mamy ją w jakimś dzbanku, albo gdy trzymamy w ręku najcenniejszy, jakiś bardzo, bardzo drogi skarb, nie wiem, 7 cudów świata i coś z tego, jakieś cudowne, wspaniałe, drogie, miliardowe czy milionowe sprawy. To znaczy sprawować, trzymaj dobrze, dbaj o to, żeby ta ani kropla nie ulała się, bo na pustyni woda jest ważna. Aby to nie spadło, bo jak się rozbije, to już będzie po 7 cudach świata i nic z tego, to już będzie rozbite. Dbaj o to, troszcz się o to, zabiegaj o to, pilnuj tego, strzeż tego. I Paweł mówi tak właśnie z bojaźnią, ze drżeniem. I oczywiście nie mówimy tu o bojaźni, strachu, lęku, ale o oddaniu, szacunku dla Boga, z dziękczynieniem, z tym, co w naszych sercach mamy, za to, co Jezus dla nas uczynił. Sprawuj swoje zbawienie. Albowiem Pan Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Nasze zabiegi nie spowodują nic ponad to, że będzie nam się chciało. Bo to Pan Bóg poprzez Ducha Świętego powoduje, że rodzi się chcenie i to chcenie przeradza się w wykonanie. I to jest bardzo ważne. Nie o własnych siłach, nie o własnych staraniach, nie o własnej sprawiedliwości. Odsyłam do zeszłotygodniowej mojej usługi. Nie w szacie, która może wygląda na zewnątrz tak samo jak szata weselna przez gospodarza przygotowana, ale jednak nie miała tej metki. Jednak nie była jego, bo to była szata własnej sprawiedliwości, własnych uczynków. Nie, ta szata nie gwarantuje ci uczty weselnej i bycia tam. To, czego Pan Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje, to decyzji. Chcę szukać Królestwa Bożego. Boże, pomóż mi w tym. Pomóż mi odnaleźć pasję. Pomóż mi rozpalić moje serce. Duchu Święty, wołam do ciebie, pomóż mi. I to Bóg, rozbudzając nasze serca, sprawia i chcenie. To pragnienie jest pogłębiane. Ten głód Boga, ten duchowy ciąg na Boga jest coraz większy. I także Bóg pomaga nam, że to rozwija się i zaczynamy tak żyć, zaczynamy tak funkcjonować. Nie zmagamy się, ale w Duchu Bożym, w mocy Bożego Słowa, w namaszczeniu Bożym funkcjonujemy. Ale wszystko zaczyna się od decyzji. I tu jest nasza rola. Czy ja chcę szukać? Czy ja chcę odnaleźć, co utraciłem? Czy ja chcę zdążać do tego, co przede mną? Czy ja chcę być spełniony w życiu, aby wypełnić, co Pan Bóg ma dla mnie? Czy ja chcę? To jest decyzja. A jeśli ty powiesz tak i powiesz: Boże, chcę, ale dzisiaj nie mam pragnienia, to już jest dużo. Bo Duch Święty, gdy będziesz wołał i znając twoje serce, będzie rozbudzał to pragnienie. Oczywiście są wyrzeczenia, oczywiście są wyzwania, oczywiście są decyzje, które podejmujemy, bo zobowiązujemy się do czegoś, stajemy się zdyscyplinowani, zaglądamy do Słowa, modlimy się, choć na początku nam się nie chce, ale robimy to, nasłuchujemy głosu Ducha Świętego. Może na początku nic nie będziesz słyszał, tylko jeszcze gdy zamkniesz oczy, będziesz widział, co w internecie, co w telewizji i to, co mówiłem wcześniej. Ale za jakiś czas, kiedy to odrzucisz, kiedy zaczniesz funkcjonować w inny sposób, kiedy będziesz dyscyplinował swoje życie, nagle usłyszysz, że Duch Święty zacznie do ciebie mówić. Nagle odbierzesz, przeczytasz słowo, mówisz: 1000 razy to czytałem, a nagle bam! To słowo jest niesamowite. Mówisz: to słowo żyje. Ono ma moc. Niesamowite. Pewnie, że ma moc. Kiedy odpowiednio do tego podejdziemy. A więc tu jest ten element determinacji. Szukajcie Królestwa Bożego. Poświęćcie się, oddajcie się temu, a Pan Bóg sprawia poprzez Ducha Świętego i chcenie, i wykonanie w waszym życiu, w moim i twoim życiu. Bo nie o własnych siłach, bo nie o własnych staraniach, ale dzięki łasce Bożej, dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki Słowu Bożemu działającemu w nas, możemy być tymi, którym Bóg chce, żebyśmy byli. I Bóg nie zostawił nas na samopas i pastwę losu, ale dał swoje słowo, dał wspaniałego Ducha Świętego, dał wspólnotę braci i sióstr, abyśmy mogli się nawzajem inspirować, zachęcać, motywować, aby osiągnąć, co Pan Bóg ma dla nas, aby cieszyć się Jego obecnością. Dlatego Bóg sprawia w tobie i we mnie i chcenie, i wykonanie. Ale czy ci się chce, czy nie, to już zależy od ciebie. Możesz ewentualnie pomodlić się modlitwą Kubusia Puchatka, tak? Panie Boże, spraw, aby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. I to jest okej, bo to jest szczerość przed Bogiem. Dzisiaj mi się nie chce, ale Panie Boże, pomóż mi, aby mi się chciało. Jeżeli Bóg szczerość twojego serca, motywacji zobaczy, On już jest gotowy, żeby ci pomagać. I za tym idą decyzje, za tym idą kroki, za tym idzie życie, które powoduje, że robisz to, co masz robić. Szukaj Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, a zobaczysz, że życie z Bogiem jest cudowne, wspaniałe i warto dla Jezusa żyć, i warto budować Jego Królestwo, i warto poświęcić się całkowicie Jemu, bo życie z Nim jest najlepszą, najwspanialszą przygodą życia człowieka na ziemi. Amen. Powstańmy do modlitwy.